Witamy Państwa bardzo serdecznie z Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie na kolejnym spotkaniu z cyklu Namiestnicy Kremla i Zarządcy Komunistycznej Polski. Dzisiaj wspólnie z profesorem Mirosławem Szumiło i doktorem Przemysławem Gasztoldem będziemy rozmawiali o przejściowych sekretarzach, o sekretarzach, którym nie przyszło rządzić PRL-em długo, ale przyszło im władać Polską komunistyczną w niezwykle specyficznych okresach, a zatem będziemy mówili o Edwardzie Ochabie i Stanisławie Kani. Pierwsze pytanie skierowałbym do profesora Mirosława Szumiło z taką prośbą o scharakteryzowanie pierwszej z tych postaci, czyli Edwarda Ochaba, który był przedstawicielem tego starego pokolenia komunistów, jeszcze KP Polskiego. I pytanie do pana profesora jest takie, jaka była droga do władzy? Czym zasłużył się w ruchu komunistycznym Ochab, że po śmierci Bieruta to na niego właśnie postawiono?
No, ta droga była dosyć długa, więc postaram się ją w skrócie przedstawić. Trzeba zacząć od tego, że rzeczywiście był przedstawicielem chyba dość typowym tego pokolenia KP Polskiego, bo urodzony w 1906 roku w Krakowie. To akurat było mniej typowe może dla KP Powców. I rzeczywiście co do pochodzenia społecznego, to też nie bardzo mógł się chwalić nim tak publicznie wtedy wśród komunistów, no bo ojciec był urzędnikiem w dyrekcji policji w Krakowie, więc to raczej było takie niezbyt sprzyjające dla jego życiorysu komunistycznego, ale no wyróżniał się na pewno też trochę wykształceniem na tle innych KP-owców, co prawda nie był aż tak wykształcony jak na przykład Jakub Berman, ale jednak skończył tą szkołę średnią handlową i roczny kurs spółdzielczy, no niestety jagiellońskim, działał w ruchu spółdzielczym, tym SPOŁ-em w latach 20. W pewnym momencie kierownikiem spółdzielni w Radomiu, no i wtedy w 29 roku wstąpił do ruchu komunistycznego, do KPP. I wtedy już zaczął się jakby nowy etap w jego życiu, no bo tak jak to zwykle z KPP-owcami było, trafił też do, w sumie 6,5 roku spędził w więzieniach jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej, więc to było takie typowe dla tych zaangażowanych funkcjonariuszy zawodowych KPP. Natomiast no, oczywiście ciekawe jego losy były w czasie II wojny światowej, bo wychodząc z więzienia we wrześniu 1939 roku zgłosił się na ochotnika do robotniczych batalionów obrony Warszawy, brał udział w tej obronie Warszawy. To jest trochę nietypowe, natomiast no później tak jak wszyscy udawał się na wschód, żeby jednak znaleźć się pod okupacją sowiecką, czy jak większość, no nie wszyscy, ale większość KP-owców, trafił do Lwowa, gdzie była chyba największa kolonia to przecież polskich komunistów i tam też jak no w dosyć typowej roli po prostu był buchalterem w jednej z fabryk, więc żadnej istotnej roli nie odgrywał. Ta jego rola zacznie się dopiero po ataku Niemiec na Związek Sowiecki w 1941 roku, kiedy to najpierw będąc w takim jednostce pomocniczej Armii Czerwonej, batalionie budowlanym, strojbacie, w końcu jednak trafił, znalazł się na liście jednak wyselekcjonowanych polskich komunistów, bo takie listy wtedy Sowieci tworzyli, takich, których zamierzają wykorzystać w pracy politycznej, jak to nazywali. I on w 1942 roku trafia do takiej instytucji zwanej wydawnictwem literatury w językach obcych. I tu jako wydawano też po polsku oczywiście. Więc tu Sowieci gromadzili tą grupę takich działaczy, którzy rzeczywiście już byli przydatni i którzy w jakiś sposób byli szykowani do pełnienia funkcji w przyszłości. Można powiedzieć, że wtedy był jakoś wytypowany do tej grupy. Na dobre znalazł się w tej warstwie rekrutacyjnej do elity, kiedy podobnie też jak inni w 1943 roku trafił do tego aparatu politycznego Wojska Polskiego w Związku Sowieckim. Jako oficer polityczny dość szybko awansował. Oczywiście jego kariera była szybka w tym wojsku, bo w ciągu roku praktycznie doszedł do funkcji już we wrześniu 1944 roku przez krótki czas, ale jednak był zastępcą dowódcy pierwszej Armii Wojska Polskiego do spraw politycznych właśnie, więc to była wysoka już funkcja w wojsku. I wtedy, tak jak wielu z nich, mówię, tu są dużo takich typowych może momentów, kiedy już się tworzy władza na tych terenach Polski Lubelskiej tak zwanej, to on trafia do PKWN-u, do resortu tam administracji publicznej, czyli przeszedł jakby już do struktur władzy. I od tej pory można powiedzieć, że zaczęła się jego karuzela stanowisk, bo przez ten okres 44 56 to bardzo różne funkcje pełnił, trudno je wszystkie wymienić, ale właśnie najpierw w rządzie, potem w aparacie partyjnym, kierownik Wydziału Propagandy, to ważna rola już jeszcze w czasach PPR-u i pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w PPR w Katowicach, to też no, jedno z najważniejszych województw, jak wiadomo, więc już wtedy mu ważne funkcje powierzano w drugiej połowie lat 40. Był też szefem przez pewien czas Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Kolejna ważna funkcja. No a taka kariera na dobre, to można powiedzieć, zaczyna się w roku 50, kiedy zostaje sekretarzem KC, czyli tuż jest to kierownictwo partii. Zasiada w tym kierownictwie od tego momentu i tutaj już jakby coraz bardziej się wspinał do góry i to właśnie z tego okresu, mniej więcej koło 52 roku jest znana relacja o tym, jak Stalin powiedział do Bieruta, miał powiedzieć do Bieruta, że jest u was taki хороший i zubasty bolszewik, czyli ochap właśnie. To już odebrano jako wyznaczenie go na, powiedzmy, domniemanego następcę Bieruta. Tak to miało być odebrane jeszcze właśnie tuż przed śmiercią Stalina i w tym czasie rzeczywiście on jako sekretarz KC, jeden z kilku sekretarzy, no pełnił dosyć, znaczy ważne obszary mu powierzano. Front ideologiczny, tak zwany nadzór nad wydziałem organizacyjnym partii, to już były takie funkcje, które go jakby predestynowały do jakiejś większej roli w przyszłości, więc przez te kilka lat przed marcem 56 roku można powiedzieć, że był już no, postrzegany jako ten jeden z pretendentów, czy tam według relacji znanej Józefa Światły był wymieniany jako osoba numer 4 w hierarchii partyjnej wśród sekretarzy KC, czyli po Bierucie, Bermanie i Mincu, w momencie kiedy już Zambrowskiego trochę odsunięto na bok, to właśnie Ochab wchodził w to miejsce.
Można dodać, że to, co profesor Szumiło powiedział a propos stanowisk, które zajmował Ochab, że nie zajmował jedynie stanowiska prymasa, bo wszystkie inne zajmował. I wiceminister obrony narodowej, szef Głównego Zarządu Politycznego, sekretarz współdzielczości, a do tego jeszcze w latach 50-52 stał na czele Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, instytucji, która dała mu kontakt z ludźmi w Moskwie. Kontakt, który oczywiście wykorzystywał. I też można powiedzieć, że fakt, że został skazany w 1938 roku na więzienie, był dla niego, można powiedzieć, takim mutem szczęścia, bo uniknął czystek stalinowskich wówczas, kiedy rozwiązano Komunistyczną Partię Polski. On wówczas siedział w więzieniu i to rzeczywiście miało istotny wpływ na jego dalsze losy. Mimo tego, że chciał wstąpić do WKPB, wówczas jak znalazł się w terenach okupowanych, ale nie został przyjęty, że wówczas jeszcze w okresie 40 chyba pierwszy rok, za bardzo nie był znany towarzyszom w Moskwie, ale już później działał w ZPP i rzeczywiście tutaj zaczął awansować. No, przeszedł ten szlak bojowy pod Lenina, chociaż oczywiście jako oficer polityczny raczej nie brał udziału, chociaż to oczywiście jest do weryfikacji w tych walkach frontowych. Niemniej zawsze był z tego dumny, że tyle tych stanowisk zajmował.
Trzeba powiedzieć, że do WKPB wtedy no, jeszcze po prostu nie przyjmowano polskich komunistów, tylko z małymi wyjątkami, więc to tutaj jakby to była taka ogólna tendencja traktowania ich nieufnie, ale to jeszcze o jednej rzeczy też nie wspomniałem, które warto dodać. Rzeczywiście Ochab jakby na tle tych innych komunistów z tego pokolenia, tych, którzy wysoko się wybili, no jednak wyróżniał się tym, że on wcześniej w Związku Sowieckim nie przebywał. W 1939 roku po raz pierwszy się tam znalazł. Bo podczas gdy inni, tak jak Bierut czy Zambrowski, czy nawet Gomułka, trafiali wcześniej do szkół kominternu w latach 30., to on żadnej takiej szkoły nie przeszedł.
Wyróżniał się jeszcze czymś innym. Oprócz tego, że urodził się w zaborze austro-węgierskim, więc znał język niemiecki, oczywiście polski, co też nie było, powiedzmy, tutaj powszechne wśród działaczy KPP, ale też pisał wiersze.
No tak, o tym też nie wspomniał. To te wiersze więzienne właśnie, no bo spędził w sumie, chyba już mówiłem o tym, no kilka ładnych lat w więzieniu, także.
To poezję może na innym spotkaniu omówimy, a teraz przejdziemy do tego momentu, w którym chciałbym pana doktora Przemysława Gasztolda poprosić o nakreślenie takiego tła kontekstowego, bo kolejne pytanie już będzie o samą politykę Ochaba wtedy, kiedy był pierwszym sekretarzem i o to będę prosił za chwilę pana profesora Szumiło, ale pana doktora prosiłbym o zarysowanie nam tego kontekstu, to znaczy Ochab zostaje pierwszym sekretarzem w sytuacji bardzo specyficznej, czyli w czasie odwilży, która destabilizuje partię komunistyczną, która destabilizuje w pewnym sensie przynajmniej na chwilę Polskę Ludową. I to jest w ogóle dla obozu komunistycznego czas niełatwy. I właśnie prosiłbym o nakreślenie tej sytuacji i też albo potwierdzenie tego, co dotąd słyszeliśmy, albo wskazanie jeszcze jakichś przesłanek, które zdaniem pana doktora skłoniły komunistów do tego, aby właśnie Ochab tym pierwszym sekretarzem w tym właśnie newralgicznym momencie został.
Oczywiście możemy genezy drogi Ochaba do stanowiska pierwszego sekretarza KC doszukiwać się w śmierci Stalina, bo to był pewien taki moment przełomowy, który rozpoczął cykl różnych wielopłaszczyznowych procesów, tej dynamiki wewnętrznej w krajach komunistycznych. Ale tutaj szczególną rolę odgrywa rok 56 i 20 zjazd KPZR, w tym tajny referat Chruszczowa, który rozpoczyna ten ferment, tą dyskusję na temat tego, kto odpowiadał za te przewiny okresu stalinowskiego i co z tym zrobić. Jaka powinna być dalsza działalność partii komunistycznych, jeżeli mamy ten okres błędów i wypaczeń, który Chruszczow tutaj sygnalizował. I do tego dochodzi nam jeszcze oczywiście śmierć Bolesława Bieruta w Moskwie, też pewne wydarzenie, które narosło różnymi plotkami, czy on tam rzeczywiście zmarł, czy też mu była w tym jakaś pomoc, jakaś powiedzmy teoria spiskowa. No niemniej rzeczywiście Bierut umiera i tutaj pojawia się pytanie, kto może go zastąpić. Jak powiedział profesor Szumiło, światło wskazywał, że Ochab był tym czwartym w hierarchii władzy, ale widzimy, że Bieruta nie ma, zostaje Bert i Berman i Mintz, którzy są jednak zbyt mocno obciążeni tym okresem stalinowskim. I Ochab naturalnie stawał się tym głównym rozgrywającym, jako osoba, która, można powiedzieć, kształtowała, współtworzyła system stalinowski, ale nie była na, powiedzmy, pierwszej linii tego budowy tego systemu. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też istotna, bo w marcu, kiedy odbywa się plenum, na którym wybrany jest Ochab na pierwszego sekretarza, że uczestniczy w tym plenum Nikita Chruszczow, który przyjeżdża z Moskwy i nadzoruje, można powiedzieć, cały ten proces wyboru. Chociaż proces wyboru to jest za dużo powiedziane, bo tak naprawdę był tylko jeden kandydat. Pojawiały się też różne teorie, różne propozycje, czy Aleksander Zawadzki, też związany z tym nurtem konserwatywnym, nie powinien startować, ale był jeden kandydat i tym kandydatem był właśnie Edward Ochab. Tak jak już wiemy, był on znany z tego, że miał zaufanie Moskwy, która wiedziała, że raczej tutaj jakiejś rewolucji czy też wielkich zmian nie będzie robić, dlatego że on właśnie współtworzył ten cały system i Edward Ochab zostaje właśnie pierwszym sekretarzem z namaszczeniem oczywiście Nikity Chruszczowa. A do tego trzecia rzecz, dochodzi nam właśnie ta sytuacja wewnętrzna w PZPR, gdzie zaczynają się krystalizować dwa nurty, które wszyscy kojarzymy, znamy, nurt Puławski, do którego należeli przedstawiciele też tej elity stalinowskiej, bardzo często pochodzenia żydowskiego, którzy chcieli pewnej liberalizacji, którzy chcieli zmiany tego systemu, też w kontrze do tego, co sami robili, tak? Chcieli właśnie pozostać przy władzy, zmieniając tą trajektorię systemu. I drugi nurt, albo frakcja, chociaż ja uważam, że lepiej mówić nurt, bo do frakcji się przynależy, a tutaj można powiedzieć taka przynależność była dosyć płynna i sami ludzie, którym się przypisywano sympatię czy też działalność w tym nurcie, od tego się odżegnywali. Więc drugi ten nurt to był nurt Puławski od pałacyku Urzędu Rady Ministrów, właśnie na Tolinie, na Toliński, od tego pałacyku na Tolinie, który reprezentował tą twardogłową, konserwatywny światopogląd, który właśnie chciał rzucić na pożarcie i uważał za kozłów ofiarnych tych błędów i wypaczeń właśnie tych przedstawicieli w dużej mierze pochodzenia żydowskiego. I jak w tym właśnie układance wyglądał OHAB, jak on się pozycjonował? OHAB właśnie był, powiedzmy, w centrum. OHAB był pomiędzy, był pośrodku i dlatego też jego wybór był naturalnym procesem, bo nie stawiał się ani po jednej, ani po drugiej stronie tej rywalizacji międzypartyjnej, właśnie zapoczątkowanej dyskusją wokół tajnego referatu Chruszczowa. I to był marzec 56 rok i działalność właśnie tych dwóch nurtów zaczęła przybierać, można powiedzieć, na aktywności.
Czyli mogę to jeszcze uzupełnić tutaj do tego wątku wyboru OHAB-a jedną rzecz, znaczy dwie rzeczy nawet. Jak słusznie powiedział dr Gasztolt, no w momencie po śmierci Bieruta i sytuacji Bermana i Mintza stał się w pewnym momencie tym numerem jeden, ale jeśli chodzi o Bermana i Mintza, ich obciążała nie tylko przeszłość stalinowska, ale i pochodzenie żydowskie, bo tutaj raczej było oczywiste, że no po prostu Żyd komunista nie może zostać szefem partii, nie tylko w Polsce, ale gdziekolwiek w sytuacji, gdy też dodatkowo trzeba pamiętać, że Nikita Chruszczow no jednak miał takie podejście antysemickie, więc on nawet inspirował odsuwanie towarzyszy pochodzenia żydowskiego na bok, więc w tym momencie jakby oni nie wchodzili w grę absolutnie. No i tak jak już kolega wspomniał, rzeczywiście był też Aleksander Zawadzki rozpatrywany i to wcześniej jeszcze w Moskwie, bo wiemy to ze wspomnień Chruszczowa i z zapisu posiedzenia Prezydium Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, że 14 marca na tydzień przed, zanim Chruszczow przyleciał do Polski, tuż po śmierci Bieruta, tą kwestię rozpatrywali i mieli dwie kandydatury Zawadzkiego i OHAB-a i chyba nawet z punktu widzenia Sowietów to Zawadzki mógł być nawet lepszy, chociażby nawet ze względu na pochodzenie, taką propagandową kwestię, bo z rodziny robotniczej sam był górnikiem, jest takim typowym przedstawicielem klasy robotniczej, co by ładnie wyglądało propagandowo, ale przekonali się, że polscy towarzysze wolą OHAB-a i się nie sprzeciwili temu, bo on był równie zasłużony i okej, jako przyjaciel Związku Sowieckiego wręcz nazwany tam chyba.
Tak, i do tego jeszcze doszedł 56 rok wydarzenia w Poznaniu 28 czerwca, które jednak tutaj obciążają Edwarda OHAB-a. Wszystko spowodowane oczywiście problemami ekonomicznymi, tym chęcią niesprawiedliwego opodatkowania robotników w zakładach ZISPO, Stalina, później Cegielski. W Poznaniu 100 tysięcy ludzi wychodzi na ulicę. Oczywiście jest to też stłumione siłowo, ginie kilkadziesiąt ludzi i to pokazuje początkowo OHAB, oczywiście uważa, że to jest kontrrewolucja, podobnie zresztą jak inni przedstawiciele elity władzy. Dopiero później następuje pewna refleksja w miarę dochodzenia do Warszawy różnego rodzaju raportów, jak te wydarzenia są traktowane w innych częściach kraju, jak odbierana jest właśnie cała sprawa użycia siły. I to też powoduje, no, że tego typu sytuacje są wykorzystywane w tej rywalizacji wewnątrzpartyjnej. Druga rzecz to jest pozycja i status Gomułki, o którym jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy. Gomułka w grudniu 54 roku wychodzi na wolność. No i od kwietnia chyba 56 roku zaczynają się z nim spotkania. Spotykają się z nim różni przedstawiciele kierownictwa PZPR. Rozmawiają z nim, starają się wybadać, jakie są jego intencje, jakie są jego plany, bo też jest taka świadomość, że Gomułka będzie odgrywać jakąś rolę w kolejnym, jakby w najbliższym czasie. Nie będzie wiadomo jeszcze, jaka to rola. Tam jakby proponują jakieś stanowiska, chyba wicepremiera początkowo, premiera, ale tak, chyba mu nawet premiera zaproponowano, ale Gomułka tutaj początkowo przyjmuje ten legitymację partyjną, ale ma zastrzeżenia do linii władzy, do linii PZPR i należy pamiętać też, że to OHAB był tym, który przecież w 1948-1949 dosyć ostro krytykował Gomułkę, tak? Właśnie za to odchylenie nacjonalistyczno-prawicowe. To on wówczas kierował tym frontem ideologicznym, tą nadbudową, więc on brał aktywny udział właśnie też w atakach na Gomułkę. Ale OHAB tutaj, można powiedzieć, zdaje sobie sprawę jednak z popularności Gomułki w aparacie i bierze to pod uwagę. Idzie na przekór jakimś swoim antypatiom, chociaż rzeczywiście dosyć trafnie oceniał pewne cechy charakteru Gomułki, jego autorytaryzm, jego pychę, jego przekonanie o własnej doskonałości, ale jakby właśnie stara się i być ponad to, ponad te uprzedzenia i rozpoczyna właśnie rozmowy z Gomułką.
No, ale tutaj jeszcze powiedział, bo tak padło zdanie o tym, że był, no to powszechne przekonanie było i właśnie dzięki temu został tym pierwszym sekretarzem, że był centrowy, tak, pomiędzy tymi nurtami, nie zaangażowany w żaden z nich, ani Pławian, ani Natolińczyków. No i w sumie w przypadku, można powiedzieć, czy Poznania, czy sprawy Gomułki, to on jeszcze tak zachowywał się centrowo, ale widać już od początku prawie sprawowania przez niego roli, że jednak tego pierwszego sekretarza, że jednak bardziej się przychylał w stronę Puławian, no bo jeżeli to za jego zgodą było powielenie tajnego referatu Chruszczowa i rozprowadzenie go po kraju, tak, w numerowanych egzemplarzach, czy amnestia dla więźniów politycznych w kwietniu 1956 roku, no jednak na to wszystko OHAB musiał wyrazić zgodę.
Korzystając z tego, że pan profesor jest przy głosie, bym jeszcze doprecyzował to pytanie, czyli mamy ten kontekst zarysowany, natomiast jakbyśmy się właśnie skoncentrowali już na przede wszystkim na działaniach OHABA, to znaczy on tym sekretarzem jest bardzo krótko, to jest raptem kilka miesięcy. Ale co możemy powiedzieć o tym czasie jego sekretarzowania? Trochę już wiemy, ale czy możemy do tego jeszcze coś dodać? Czy jesteśmy w stanie ocenić, na ile on był właśnie w swoich działaniach niezależny, a na ile był zakładnikiem tych wewnątrzpartyjnych frakcji, a może zakładnikiem Sowietów, którzy go na to stanowisko wywindowali. I wreszcie też prośba do pana profesora, żeby choćby w kilku zdaniach jakby domknąć ten życiorys, czyli popatrzeć na to, co się z OHABem dzieje już potem, kiedy tym pierwszym sekretarzem przestaje być.
Tak, no już trochę rzeczywiście o tym powiedzieliśmy. Na pewno nie jest łatwo jednoznacznie ocenić jego samodzielność w tym czasie, bo jednak musiał lawirować i między tymi nurtami, frakcjami i liczyć się ze zdaniem Sowietów, ale jednocześnie poszukiwał jakby innych dróg wsparcia czy rozmów, chociażby przez wizytę i rozmowy z Chińczykami, więc działał tak, można powiedzieć, wielotorowo jednak i a jednocześnie no, miał duży problem, bo musiał zapanować nad sytuacją w partii, gdzie taki ferment następował, to ciągłe naciski na to, żeby poluzować cenzurę, żeby tutaj zaczęło się rozwiązywanie spółdzielni produkcyjnych na wsi, taki ruch oddolny, trudny dosyć, no to jeszcze dodatkowo ta rewolta w Poznaniu. I on starał się zachować cały czas jakąś równowagę sił w partii, no bo tak wynikało to z pewnych zmian dokonanych w lipcu 1956 roku, kiedy byli nowi ludzie wprowadzeni do biura politycznego, ludzie, którzy byli oceniani jako właśnie tacy centrowi, czy chciał, próbował zbudować też trochę jakby taką swoją grupę, nazwijmy to frakcją, bo tak się też ocenia awans wówczas Edwarda Gierka, że on miał być tym właśnie przez OHABa upatrzonym jako ten pomiędzy frakcjami, który może zapewnić też częściowo tą równowagę i dzięki temu wtedy i Gierek się wybił, chociaż Gierek miał jednocześnie poparcie z Moskwy, ale to jakby inny temat, o którym mówiliśmy już w poprzednim programie. Natomiast OHAB, co najistotniejsze ostatecznie, jego chyba największą zasługą jest to, że nie stawiał oporu, kiedy się zorientował, o czym zresztą dr Gasztold mówił, w sytuacji tych ambicji Gomułki i popularności Gomułki w społeczeństwie i w partii. To nie tylko, że pozwoli mu wrócić do partii właśnie, ale ostatecznie no, październiku 1956 roku realnie oddał władzę, namówiony do tego. Jak tam wynika z relacji, no z pewnymi oporami, bo to Zambrowski z Cyrankiewiczem podobno go do tego przekonywali. No ale ostatecznie chyba dla dobra partii, dla dobra kraju zdecydował się na to i w 56 roku w październiku, jak przyjechał znowu Chruszczow dopilnować sytuacji, to OHAB lojalnie wobec Gomułki się zachowywał.
Bo tu jeszcze takie jedno pytanie, to oczywiście jako historycy nie mamy narzędzi do tego, aby badać czyjąś świadomość, ale takie pytanie, które się nasuwa, prawda? My dzisiaj, bo to tak jest z historią, że my dzisiaj, gdy patrzymy na tą historię pierwszych sekretarzy, no to właśnie formułowane są także w podręcznikach dla studentów historii, formułowana jest ta jednoznaczna teza, że OHAB jest powoływany na pierwszego sekretarza jako ten centrowy pomiędzy Natolniczykami, Puławianami i właściwie z tej narracji podręcznikowej możemy wnioskować, że od samego początku był takim traktowany nieco jako sekretarz przejściowy. Ale chyba tak nie było. Znaczy w momencie, w którym obejmował tą funkcję, nie sądził, że zostaje tym sekretarzem na pół roku.
No tak, to też tego nie wiemy do końca, ale myślę, że jednak nie traktował tego jako sytuacji przejściowej, no bo wtedy jeszcze w marcu 56 roku jeszcze ta sprawa Gomułki nie stała. To później się troszkę, parę miesięcy później problem wypłynął. I wtedy stanął w sytuacji takiej trudnej, że musiał się na coś decydować. Gdyby stawiał temu opór, no to mogło to tylko pogorszyć sytuację i do tego musiał się jeszcze liczyć z sytuacją międzynarodową. Wiadomo też, co się działo na Węgrzech w tym czasie, więc to może tutaj było takie ostrzeżenie, że należy to pokojowo rozwiązać ten problem i nie puścić sprawy na żywioł, żeby nie doszło w Polsce do jakiegoś formy rewolucji czy powstania, to można było to w ten sposób rozwiązać. Tylko Gomułka mógł zapanować nad nastrojami, tak? Społeczeństwa i uspokoić sytuację. I nawet, co ciekawe, Gomułka mógł też przekonać Chruszczowa, że wszystko będzie okej, bo raczej OHAB sam by nie dał rady tego zrobić, tak sądzę. No i w efekcie, ale to też jest przykład pierwszego sekretarza, który dobrowolnie oddaje władzę i który zostaje w elicie władzy. Jedyny w sumie taki przykład z tej całej galerii siedmiu wspaniałych, jakich opisywał profesor Eisler, że po prostu został. Gomułka widział, że jest wobec niego lojalny i dłuższy czas pozostawał taki i w sumie jeszcze przecież, w sumie 12 lat, tak, pozostawał w biurze politycznym aż do 68 roku.
Ale czy wiemy, czy to był jeden jakby z elementów tego układu, czyli okej, rezygnuję dobrowolnie, nie będę się opierał, ale nie jestem odsuwany w cień, czy nie mamy takich źródeł, które by nam pozwoliły?
No jednoznacznego dowodu nie ma, ale można się domyślać, że to o to chodziło i taki swego rodzaju kompromis powstał w tym momencie. Bo kilku ludzi zostało z tego starego układu, nie tylko OHAB, tam jeszcze chociażby Zambrowski, który już wtedy występował jako zwolennik reform, ale właśnie wspomniany Zawadzki też pozostał do śmierci w biurze politycznym do 64 roku. I OHAB dalej pełnił różne funkcje, bo i ministrem rolnictwa, i sekretarzem KC, i w końcu przewodniczącym Rady Państwa przez 4 lata, więc taki można powiedzieć odpowiednikiem prezydenta. Tak.
Nominalnie najwyższe stanowisko przecież, jeżeli chodzi nawet o reprezentowanie kraju w relacjach zagranicznych. I to rzeczywiście jest wyjątkowe na tle innych pierwszych sekretarzy, że dał jakby jego ambicje, swoje ambicje odłożył troszeczkę na bok. Chociaż wydaje mi się, że oczywiście zostając tym pierwszym sekretarzem, nie myślał o sobie w kategoriach przejściowych. Myślę, że żaden pierwszy sekretarz, który dostawał się na szczyt władzy, nie myślał w kategoriach czasowych, że to jest pewien tylko epizod, że zaraz skończy się ta wielka gra, to doświadczenie. Ale tutaj rzeczywiście ta dynamika wydarzeń, zagrożenie sowieckie, interwencją, rozłam w partii. To wszystko spowodowało, że przekalkulował i rzeczywiście uznał, że jedyną osobą, która jest w stanie uspokoić tę sytuację, jest Gomułka, bo OHAB myślał w kategoriach jedności PZPR, jedności partii, jako wychowany jeszcze w tym duchu KPPowskim. To jedność partii była dla niego najważniejsza i właśnie w imię tej osiągnięcia tej jedności ustąpił z tego stanowiska, co już w przypadku Gierka, powiedzmy, nie było takie, powiedzmy, jednoznaczne. Nie czuł tego ducha partyjnego, żeby odsunąć swoje aspiracje na bok właśnie dla dobra PZPR.
No, Gomułka też.
Gomułka też, oczywiście.
To nas być może płynnie przeprowadzi do drugiego, no, chyba powinniśmy powiedzieć, z antybohaterów dzisiejszego spotkania, czyli do Stanisława Kani i do doktora Przemysława Gasztolda. Pytanie o jego życiorys. Mamy tu do czynienia z człowiekiem, który już reprezentuje zupełnie inne pokolenie. On się z ruchem komunistycznym wiąże dopiero po wojnie. Właściwie. I co, jaka jest jego droga w Polsce Ludowej do tego początku lat 80., kiedy zostaje tą najważniejszą osobą w państwie?
Rzeczywiście jest to zupełnie inny życiorys niż Edwarda Ochaba. Stanisław Kania urodził się w 27 roku, a więc no, nie miał naturalnie tego doświadczenia KP polskiego. Nie miał doświadczenia też więzi. Nie siedział w drugiej RP, nie był w czasie II wojny światowej w Związku Sowieckim. W 1944 roku jako 17-letni chłopak wstąpił do batalionu chłopskich, nawet nie do armii czy też Gwardii Ludowej, tylko właśnie do batalionu chłopskich. No później w 1945 roku już do Polskiej Partii Robotniczej. Później aktywnie działał w Związku Walki Młodych. Ukończył szkołę partyjną, ale właśnie dosyć szybko, można powiedzieć, wskoczył na te różne stanowiska związane z ruchem młodzieżowym. Działał też w Związku Młodzieży Polskiej. W 1958 roku ukończył liceum, oczywiście zaocznie, bo już pracował na różnych szczeblach aparatu. No i w 60., kiedy ukończył to, bo też miał wykształcenie średnie, to było taką trampoliną do dalszych awansów. Od 60 do 68 roku pracował jako sekretarz w Warszawskim Komitecie Wojewódzkim. No i później właśnie w 68 roku został kierownikiem Wydziału Administracyjnego KC. No i już po zmianie władzy, w sensie zmianie pierwszego sekretarza od 71 roku był sekretarzem właśnie odpowiedzialnym za administrację. Czyli można powiedzieć, że nadzorował te resorty siłowe, odpowiadał za relacje z Kościołem. Więc jest to zupełnie inny życiorys. I Kania, można powiedzieć, był wytworem aparatu. Był wytworem tej struktury, która właśnie powstała w tej zbiurokratyzowanej PZPR, która go kształtowała, czyli różnego rodzaju udział w tej koteriach, grupach wpływu, które gwarantowały mu awanse. I to było widać właśnie w dwóch przypadkach. W 70 roku, kiedy brał udział w namówieniu Gierka do zastąpienia Gomułki, kiedy pojechał do Katowic razem z Franciszkiem Szlachcicem. No i w 80 roku, kiedy zastąpił tego Gierka, więc dwa razy można powiedzieć, że brał udział w tych zakulisowych działaniach, czyli znał bardzo dobrą tą kuchnię. Jako właśnie wytwór tego aparatu partyjnego, nie był typem wieszcza ludowego, nie brał udział w wiecach, nie był w stanie porywać ludzi, chociaż oczywiście na plenach KC, czy też na 9. Nadzwyczajnym Zjeździe miał te swoje przemówienia, ale no nie była to postać charyzmatyczna, ale to nie była jego siłą. Jego siłą było właśnie obeznanie z aparatem, z procedurami oraz umiejętność czekania na odpowiedni moment. I to rzeczywiście się mu opłaciło w 80 roku.
Dodał, że jego siłą była umiejętność prowadzenia intryg wewnątrzpartyjnych, bo jeśli chodzi o ten grudzień 70 roku, no to raczej bym stwierdził, że był wręcz jednym z głównych inspiratorów takiego, akcji właśnie obalenia Gomułki i w ogóle spisku takiego, który prawdopodobnie wcześniej powstał. Oczywiście spisku, który od początku upatrywał Gierka jako swojego lidera, ale Kania był jednym z tych organizatorów, no bo on siedząc w tym budynku KC, w środku tego aparatu umocowany, miał właśnie to pole działania i był jednym z tych, którzy to organizowali wszystko. No i później w latach 70. też w tych rozgrywkach wewnątrzpartyjnych jako sekretarz KC bardzo dobrze sobie radził i wspinał się jakby coraz wyżej.
I to udało mu się nawet usunąć przecież konkurenta do walki o wpływy, czyli tego, z którym pojechał do Katowic, a mianowicie generała Franciszka Szlachcica. Szlachcic wypadł z obiegu, z tego wewnętrznego pierścienia władzy wokół Gierka i Stanisław Kania w 75 roku został członkiem biura politycznego i później już odgrywał coraz większą rolę, chociaż nie była to rola widoczna, bo on był właśnie silny w aparacie. On znał ludzi, oczywiście jako sekretarz KC odpowiedzialny za administrację. Miał też nadzór nad resortami siłowymi i tutaj jego takim człowiekiem, dzięki któremu kontrolował to, co się dzieje w MSW, był Mirosław Milewski przecież, który później też w 80 roku awansował. Dopiero później, jak już Jaruzelski został premierem w lutym 81, no to Milewskiego zdjął, no bo to był jego konkurent do władzy, no i obaj się jakoś tam nie lubili, jeżeli chodzi o te sympatie. Ale oprócz tego też Kania blisko współpracował z Jaruzelskim. W tym sensie, że nie wchodził w jego działkę wojskową, zostawiał pewien margines swobody w kształtowaniu sytuacji w Ludowym Wojsku Polskim przez Jaruzelskiego, dzięki czemu ten tandem w 81 roku przez pewien czas razem kształtował sytuację wewnętrzną, aż do właśnie momentu, kiedy jednak te różnice w podejściu do tego, co się wydarzyło, były zbyt duże.
To jeszcze pytanie o Sowietów, prawda? Bo wiemy, że tu nic się nie dzieje, jeśli chodzi o te najwyższe piętra władzy bez Moskwy. Czy coś wiemy o kontaktach Kani z Sowietami?
Generalnie w 80 roku tak naprawdę tych kandydatów do zastąpienia Gierka nie było wiele. Jest taka anegdota, że Kania się wahał, Jaruzelski nie chciał, ale obaj nie chcieli, żeby Olszowski został. Więc automatycznie został Kania, bo rzeczywiście był jedynym realnym kandydatem. Później ex post już po 81 roku w tych odtajnionych materiałach byłych właśnie w krajach socjalistycznych mówiono, że Jaruzelski był od początku brany pod uwagę. No nie do końca jeszcze w 80 roku, kiedy nie było wiadomo, jak sytuacja się rozwinie, czy Solidarność w ogóle zostanie zalegalizowana, czy będzie funkcjonowała, ile ludzi będzie miała, jaką politykę przyjmie. Mianowanie na pierwszego sekretarza generała, ministra obrony narodowej, no było wizerunkowo dosyć ryzykowne. Tak zwany bonapartyzm, czyli no tworzenie, zresztą Jaruzelski chyba, także to nie jest Afryka, że on nie będzie stał na czele partii jeszcze w 80 roku mówił, więc nie. Tutaj Kania rzeczywiście był naturalnym kandydatem, gdyż był najsilniejszy w aparacie. Znał ludzi, wybierał sobie, dobierał swoich współpracowników i rzeczywiście w 80 roku został tym sekretarzem i przyjął dosyć konsekwentną linię. Jego wybór został zaakceptowany. Jakby tu nie było większych jakichś problemów z Moskwą, która kwestionowała jego politykę, czy nie. Początkowo właśnie w 80 roku miał wolną rękę, tylko że Kania przyjął dosyć konsekwentną linię rozwiązywania kryzysu z Solidarnością drogą polityczną.
To do tego wrócimy, panie doktorze, bo najpierw pana profesora bym prosił o, podobnie jak to robiliśmy przed chwilą, o scharakteryzowanie tego przełomowego momentu w PRL-u, czyli o nakreślenie nam obrazu kontekstu, w jakim Kani przychodzi rządzić, a potem damy szansę panu doktorowi na to, żeby opowiedział, jak tą politykę Kania prowadzi. Czyli Kania przejmuje tą władzę w partii, a tym samym w PRL-u po Gierku przed Jaruzelskim w momencie niezwykle ciekawym z wielu punktów widzenia. Co to za moment?
Tak, mówimy przed Jaruzelskim, ale chyba on tak nie planował, że przed Jaruzelskim, że będzie tymczasowy, podobnie jak i Ochab tego nie planował. No, moment był bardzo ciekawy, no bo wiemy, że zaczęło się w Lublinie. Tak w ogóle od tych strajków lipcowych w 1980 roku, potem rozszerzyło się wiadomo na wybrzeżu szczególnie cały kraj i rzeczywiście te rozmowy ze strajkującymi i podpisanie porozumień sierpniowych to też ten moment jeszcze przed odejściem Gierka, ale tutaj Kania też odegrał niewątpliwie swoją dużą rolę. On później konsekwentnie miał się trzymać tej zasady, że on tutaj jednak poszedł na to porozumienie i trzymał się takiej linii niesiłowej przez dłuższy czas, ale właśnie sytuacja była skomplikowana, bo pewnie kiedy podpisywano te porozumienia, to nie wiedzieli, z którą stronę to aż tak daleko zajdzie, a zaszło bardzo daleko, bo jednak samo powstanie NSZZ Solidarność i to, że tak wiele milionów ludzi do niego z tego związku wstąpiło, oznaczało, że w pewnym momencie jego legalna działalność oznaczało, że praktycznie było troszkę w rodzaju dwuwładzy w Polsce, bo te komisje zakładowe Solidarności w zakładach, czyli w fabrykach, miały, czy w innych miejscach, chociażby nawet na uczelni, co mogę powiedzieć na przykładzie własnego uniwersytetu, miały spory wpływ i znaczenie i tutaj zabierały głos we wszystkich ważnych sprawach, więc jakby taka władza terenowa była podzielona i to był pierwszy problem, z którym Kania musiał się jakoś szukać rozwiązania. Inna kwestia, rzeczywiście sytuacja gospodarcza w kraju była coraz cięższa i to już był problem takiej trochę kwadratury koła do rozwiązania. Bardzo trudny, bo trzeba było szukać wsparcia zewnętrznego cały czas, czyli też głównie z Moskwy. Ale jednocześnie sytuacja w partii, bo przecież on był wytworem tego aparatu, o czym już mówiliśmy. A tymczasem w partii też zaczął się ferment i to taki od środka. To jest taki bardzo ciekawy moment w historii PZPR-u, kiedy tam zapanowała demokracja wewnątrzpartyjna. Tak to trzeba nazwać jednak, bo ta demokracja realnie istniała w okresie od jesieni 80, tam powiedzmy do jesieni 81, szczególnie w okresie lata 81 roku. Krótko mówiąc, te struktury poziome, które się tworzyły, wysuwały swoje postulaty. Wybierano delegat, Kania musiał zwołać ten 9. zjazd partii nadzwyczajny w lipcu 81 roku i tutaj właśnie ci delegaci na zjazd byli realnie wybierani, nie, że wyznaczeni odgórnie, tylko wybierani przez te komitety niższego szczebla. I to było widać na samym zjeździe, kiedy okazało się, że po prostu komitet centralny, jego skład się radykalnie zmienił i samego kierownictwa partii, więc Kania nie miał wpływu na to, że nagle z członków biura politycznego i sekretariatu tej grupy tam kilkunastu, prawie 20 osób, zostało tylko czterech w nowym składzie KC, czyli ta wymiana była ogromna w lipcu 81. Właśnie z tego, co pamiętam, w tym nowym składzie pozostał i Kania Jaruzelski i jeszcze dwóch tylko, więc to była ogromna zmiana. I on musiał sobie z tym radzić wszystkim. Potem jeszcze zjazd Solidarności, posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, które zostało przez zjazd sformułowane we wrześniu 1981 roku, co wkurzyło, mówiąc tak kolokwialnie, wszystkich tutaj przywódców bratnich partii w innych krajach bloku sowieckiego. Szczególnie powiedzmy Czechosłowacja czy NRD czuły się jakoś tam zagrożone. Tutaj Kania musiał też i z tym się liczyć, i oczywiście ciągłe naciski sowieckie, na to, żeby zrobić porządek, żeby wreszcie uporządkować tą sytuację w kraju i przycisnąć tą Solidarność do muru jakoś. I z tym wszystkim musiał się liczyć.
Tak, jeżeli spojrzymy na dynamikę tych wydarzeń, zobaczymy, że od początku 81 roku, a zwłaszcza na wiosnę, od marca, ta pozycja Kani i jego status wśród decydentów Kremla staje się coraz bardziej wątpliwa i podważana. Dlatego, że oczywiście mamy do czynienia z chronicznym kryzysem, takimi punktami zapalnymi, czy to jest kryzys bydgoski, strajk generalny, do tego dochodzą jeszcze ćwiczenia Sojus 81, do tego dochodzi właśnie ferment w partii, który powoduje, że podobnie jak w 56 roku PZPR dzieli się na, można powiedzieć, trzy takie nurty. Pierwszy nurt to jest ten nurt struktur poziomych, o których już tutaj wspomnieliśmy, czyli autentyczna chęć reformy partii od wewnątrz, czyli uporządkowania i zliberalizowania zasad wyboru, umożliwienie kontaktów między podstawowymi organizacjami partyjnymi między siebie, czyli zakwestionowanie tego centralizmu demokratycznego, a tak naprawdę tego centralizmu, który hamował inicjatywę i polegał tylko na przyjmowaniu instrukcji z góry. Do tego dochodzi nurt ten skrajny, przeciwstawny do tego nurtu poziomego, czyli nurt dogmatyczny, konserwatywny, który uważa, że próba dokooptowania Solidarności do istniejącego systemu jest niemożliwa, że Solidarność to jest kontrrewolucja, że trzeba rozliczać tych, którzy doprowadzili do tego sytuacji. Więc pojawia się nurt rozliczeń, gdzie rozliczani są działacze partyjni wyższego i niższego szczebla. Przecież Gierek jest wówczas pozbawiony nawet członkostwa w partii przez 9 nadzwyczajny zjazd. Działacze muszą się rozliczać ze swoich daczy, z tego, gdzie podróżowali. Tutaj Szczepański, szef telewizji, jest takim symbolem, gdzie różne historie krążą wokół jego bogactwa. I z tego nurtu rozliczeń powstaje właśnie taki stricte ten nurt dogmatyczny, który uważa, że jedynym możliwym wyjściem sytuacji jest powrót do fundamentów, do marksizmu, leninizmu, czyli literalne odczytywanie doktryny. I to na przykład reprezentuje Katowickie Forum Partyjne od maja 1981 roku, czyli powstają takie grupki nawet poza partią, nie wewnątrz partii, ale poza partią, które uważają, że trzeba tej doktryny bronić. I w tym właśnie musi się odnaleźć Kania, który stawia na ten trzeci nurt, o którym nie wspomniałem, a mianowicie ten nurt pasywny, czyli aparat, który i aktyw, który czeka. Czeka, co się wydarzy. Nie ma zdania, nie wie, jak reagować, bo też te instrukcje z góry nie przychodzą, więc on jest do zagospodarowania. I tutaj po części właśnie Kania na nim się opiera. I do tego dochodzi właśnie czerwiec 81 roku, czyli pierwsza próba zmiany układu wewnątrz tego pierścienia władzy, czyli 11 plenum KCPZPR, gdzie część działaczy właśnie zachęconych listem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego składa wotum nieufności do Kani, ale jakby przegrywają to starcie. Przegrywają to starcie, Kania jakby pozostaje dalej pierwszym sekretarzem, no pewnie też dlatego, że do tego ataku dołączono Jaruzelskiego, w sensie Jaruzelski był celem też tego ataku, od lutego 81 roku premier i w obronie Jaruzelskiego wystąpili wojskowi i to spowodowało, że większość członków KC zagłosowało jednak, żeby Kania dalej był tym pierwszym sekretarzem, co przypieczętowano w trakcie rzeczywiście tego 9 nadzwyczajnego zjazdu i Kania myślał właśnie, że on dalej będzie rządził, bo pierwszą próbę siłową wygrał, drugą próbę zmianu tego układu wygrał i to był właśnie lipiec, sierpień, wrzesień. No ale co się dzieje we wrześniu? We wrześniu jakby ten radykalizm tego nurtu tego dogmatycznego się zwiększa. Do tego dochodzą meldunki z trzech elementów władzy. Czyli po pierwsze aparat się radykalizuje. Ma coraz bardziej dość tej sytuacji, tego pata. Chce rozwiązań siłowych. I tych meldunków jest coraz więcej. Po drugie, meldunki z sytuacji wewnątrz MSW pokazują, że również funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa wskazują, że potrzeba jakichś konkretnych siłowych rozwiązań. I po trzecie, meldunki z sytuacji nastrojów wewnątrz wojska również pokazują, że tutaj coraz bardziej popularny pogląd zdobywa właśnie ten rozwiązanie siłowe, a do tego oczywiście dochodzi cały czas presja i ekonomiczna, i polityczna, i propagandowa Kremla. I w tym momencie, to jest wrzesień, nawet na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, praktycznie wszyscy członkowie tego gremium opowiadają się za siłowym rozwiązaniem konfliktu, czy też tego napięcia Solidarności, czyli za wprowadzeniem jakiejś formy stanu wojennego. Jak to miało wyglądać, to jeszcze nie było do końca wiadomo, chociaż oczywiście trzeba tutaj dodać, że plany wprowadzenia stanu wojennego były już przygotowane od jesieni 1980 roku i Kania jakby je znał. Ale właśnie uważał je za pewną opcję, której nie chciał na razie wprowadzać, bo pomny doświadczeń grudnia 70, bo przecież on znał to zza kulis, wiedział, że trzeba jak ognia unikać rozwiązania siłowego, bo to rozwiązanie będzie na pewno końcem jego władzy albo doprowadzi też do tragedii śmierci wielu ludzi. Więc był tego świadomy. Też dlatego w 76 roku nie strzelano do robotników. Oczywiście bito ich, było dużo o przemocy i tak dalej, ale ognia nie otworzono, co też było właśnie wynikiem tej odrobionej lekcji z grudnia 70. Więc w miarę naporu tych jakby koncepcji domagających się zdławienia Solidarności, aparat zaczął się radykalizować i trajektoria aparatu oraz Kani, który cały czas stawiał na rozwiązania polityczne, zaczęła się rozjeżdżać. W tym sensie, że Kania cały czas, mimo zaostrzenia retoryki, nie podejmował żadnych decyzji. I to było właśnie głównym polem nacisku i kontrowersji ze strony Moskwy, że czemu Kania tego stanu wojennego nie wprowadza? Czemu nie ma siłowego rozwiązania konfliktu z Solidarnością? Mimo tego, że oczywiście takie plany nie były Moskwie nieznane, ale Kania cały czas się wahał. Więc w lipcu Kania zostaje pierwszym sekretarzem, potwierdzony wybór, ale już w październiku 81 roku traci władzę. No właśnie, dlatego że na jesieni, tutaj wrzesień, październik, doszło do zmiany perspektywy. O ile te skrajne głosy, że Solidarność należy zniszczyć siłowo właśnie na początku 81 roku, było domeną jakichś skrajnych środowisk partyjnych, o tyle w 81 na jesieni stały się, można powiedzieć, dominującymi tendencją. I niemałą rolę odegrały w radykalizacji tego aparatu oczywiście wpływy sowieckie poprzez pośredników, poprzez tych towarzyszy, którzy stracili wówczas władzę, czy to był Tadeusz Grabski, czy to był zwłaszcza Stanisław Kociołek, który stał na czele Komitetu Warszawskiego. I oni pracowali oczywiście w cudzysłowie, inspirowali i nawoływali członków KC, żeby doszło do przesilenia. I Kania się tego nie spodziewał. Na czwartym plenum KC w październiku 81 roku został troszeczkę zaskoczony. Był wniosek właśnie o głosowanie nad jakby wotum zaufania i on to przegrał. Przegrał w głosowaniu 30 głosów różnicy. I to był dla niego troszeczkę szok, troszeczkę zaskoczenie, że rzeczywiście tutaj członkowie KC w ten sposób zagłosowali. No właśnie dlatego, że byli też inspirowani przez różnego rodzaju nieformalne struktury. Były ulotki rozsyłane, tam dostarczane też do gmachu. Była taka nieformalna grupa ROSO, czyli Ruch Obrony Socjalistycznej Ojczyzny, który drukował nielegalnie ulotki i wręczał je właśnie członkom KC, żeby odwołały Kanię. I właśnie od tej jesieni już Moskwa grała na Jaruzelskiego. Jaruzelski był tym, który miał rzeczywiście ten stan wojenny wprowadzić.
No właśnie, to jest to pytanie, już dochodzimy do stanu wojennego. Jakie było stanowisko Kani, nie, w tej kwestii? W tym sensie, że wahał się, to wiadomo, opóźniał tą sprawę, ale generalnie ja chciał rozwiązać problem, bo kwestie jakby metody polityczne to jedna, a druga to metody operacyjne, że tak powiedział, służby bezpieczeństwa, bo całą tą jakby strategię Kani to profesor Antoni Dudek nazwał doktryną Kani, tak? Porównując ją z doktryną Jaruzelskiego, że to były różne modele, różne propozycje rozwiązania problemu istnienia Solidarności i jej wpływów. I Kania chciał, jakby można powiedzieć, tą Solidarność osłabiać od wewnątrz, przez prowadzenie agentury, przez wygrywanie konfliktów wewnętrznych i przez to takie zmęczenie społeczeństwa, bo te ciągłe strajki ostrzegawcze, różne sytuacje powodowały, że z miesiąca na miesiąc jakby liczono na to, że będzie spadać popularność Solidarności, poparcie dla niej. I tu właśnie, o czym pisał Antoni Dudek, były rzeczywiście spore przesłanki ku temu, bo jednak takie badania socjologiczne wewnątrz członków Solidarności jesienią 81 roku prowadzone, czy w społeczeństwie, też oczywiście nie ujawniane wtedy w mediach badania opinii publicznej, pokazywały, że rzeczywiście społeczeństwo było coraz bardziej zmęczone tą sytuacją, więc to można sobie oczywiście taką historię alternatywną uprawiać, czy rzeczywiście być może ta doktryna Kani przyniosłaby jednak efekty tylko w dłuższym okresie czasu i wtedy obyłoby się bez stanu wojennego, ale to jest tylko takie gdybanie. Natomiast to pokazuje jednak pewne różnice zdań między nim a Jaruzelskim, a Moskwa postawiła na tą doktrynę Jaruzelskiego, żeby jednak metodą siłową rozwiązać problem.
A co z Kanią dzieje się później?
No Kania jednak, można powiedzieć, że był odsunięty na boczny tor, tak, bo był jeszcze członkiem Rady Państwa przez przez kilka lat. Znaczy wtedy był też właśnie tym członkiem Rady Państwa w momencie wprowadzania stanu wojennego i też jakby był w związku z tym odpowiedzialny jak cała Rada Państwa za to. No ale później praktycznie no to już zniknął jakby ze sceny i był emerytem partyjnym. I tu mogę powiedzieć taką, no można powiedzieć, własne doświadczenie. Już teraz zresztą Stanisław Kania nie żyje, mogę o tym opowiadać, jak w 2008 roku byłem u niego w mieszkaniu i rozmawialiśmy. Nie zgodził się na nagrywanie, więc to były tylko raczej takie robienie notatek z rozmowy. A to był specyficzny moment, bo wtedy jednak prokuratura IPN znaczy tutaj wystąpiła z tym aktem oskarżenia o udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, zorganizowanym związku przestępczym, czyli chodziło tutaj o tą grupę, która wprowadzała stan wojenny i Kania w jakimś sensie no, znalazł się na tej liście jako członek Rady Państwa, no bo nie był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. No i właśnie kiedy ten proces miał się zaczynać, to wtedy mniej więcej byłem u niego i on właśnie tak nawet mi powiedział prywatnie oczywiście, że ma tu dylemat pewien, bo z jednej strony chce się bronić i mówić o tym, że był przeciwny wprowadzeniu stanu wojennego, że rzeczywiście to nie była jego jakby strategia, taktyka, miał inne stanowisko w tej kwestii, co w dużej mierze było prawdą, natomiast jednocześnie mówi, no broniąc się będę musiał wrabiać generała Jaruzelskiego, a czuł jeszcze wobec niego, mimo że tamten go odsunął, czuł jakąś lojalność taką, że nie chciał jakby za mocno mu zaszkodzić. To jest ciekawe dosyć. No ale ostatecznie skończyło się tym, że jednak Kania został praktycznie uniewinniony.
Tak, bo tam była jeszcze sprawa, że podpisywał się na tych pierwszych planach wprowadzenia stanu wojennego, co tłumaczył, że jakby to była pewien scenariusz, który nie musiał się finalnie ziścić i on robił wszystko to, co mógł, żeby starać się zdezorganizować działalność Solidarności właśnie metodami politycznymi, nie uciekać się do tego rozwiązania siłowego w postaci stanu wojennego. Myślę, że też pamiętał o tych wydarzeniach grudniowych. Nie chciał przejść do historii jako ten pierwszy sekretarz, który rzeczywiście odpowiadał za podjęcie tej no, tragicznej decyzji. Tym się odróżniał od Jaruzelskiego, ale też chyba się nie spodziewał, że Jaruzelski w ten sposób, można powiedzieć, no, podejdzie go z tyłu i że on będzie, powiedzmy, ofiarą tej intrygi, bo zawsze to Kania był tutaj tym kingmakerem, tym, który znał od podszewki, w jaki sposób przeprowadzać zmiany na szczytach władzy, a tutaj okazało się, że no, nie przewidział, że znajdzie się ktoś, kto stawi mu czoło i będzie bardziej biegły w tych zakulisowych roszadach i to był właśnie, o dziwo, generał Jaruzelski.
I być może to będzie najlepsza puenta, która pozwoli mi Państwa zaprosić na ostatni wtorek kwietnia tu do Centralnego Przystanku Historia, gdzie właśnie o Wojciechu Jaruzelskim będziemy rozmawiać już z innymi gośćmi, a dzisiaj żegnają się z Państwem pan profesor Mirosław Szumiło i pan doktor Przemysław Gasztold. Bardzo dziękujemy.
Thank you.